Nie stam na wiosce i ta lata po wiosce chyba, że 3 czy 4 psy. Psy, które zostały wyrzucone z samochodu przez ludzi, którzy w mieście im się nie podoba, wywożą, wyrzucają z samochodu. Nie zdążyłem tego faceta złapać na telefon, bo za tym stanęłem, tego już zdążył odjechać. Wyrzucił psa i pies, błąkają się psy po wiosce. Mówię panu, że to jest tragedia. Jeszcze latem przyjeżdżają na grzyby, wyrzucają samochodu psy i odjeżdżają. Nic sobie z tego nie... U nas tu w tej chwili po wiosce latają psy, które są bezdomne. To ktoś... I dzisiaj mi żona dzwoniła tu, po podwórku latają psy. No to jest niemożliwe, co ludzie robią z psami.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Domowe zwierzaki są świetnymi towarzyszami na czas epidemii, ale musimy się nimi właściwie opiekować. Jak można pomóc schronicką? Czy pies, kot jako prezent na święta to dobry pomysł? Gościem audycji jest Dawid Habraszewski, zastępca kierownika Animals, schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jaka jest teraz sytuacja w schronisku? Ile państwo mają podopiecznych?
W chwili obecnej na terenie schroniska liczba naszych podopiecznych waha się w granicach 250 sztuk. Są to koty i psy z terenu gminy Zielona Góra oraz gmin, z którymi schronisko ma podpisane umowy. Większość tych zwierząt znajduje się w boksach takich zewnętrznych. Wszystkie koty znajdują się w budynkach ogrzewanych. Dlatego też codziennie prosimy ludzi o pomoc, szczególnie jeżeli chodzi o suplementy takie wzmacniające, o suplementy zdrowotne na ten okres zimowy, bo niestety zima odciska największe piętno na naszych podopiecznych.
Te suplementy są adresowane do zwierząt, rozumiem, nie?
Tak, oczywiście, to są suplementy dla zwierząt. Teraz ogólnie prowadzimy taką bardzo fajną akcję na Facebooku. Zwierzęta też chcą mieć święta dla zielonogórskich bezdomniaków. I zielonogórskie bezdomniaki proszą o prezenty, przede wszystkim o zdrowie, czyli o te właśnie o suplementy i karmę specjalistyczną. Tak jak wspomniałem wcześniej, zima odciska bardzo duże piętno na naszych podopiecznych. Niestety po zimie bardzo często wiele z tych zwierząt, szczególnie pieski, które znajdują się w boksach zewnętrznych, zaczynają nam chorować na stawy, na serce, na skórę, tak, mają problemy z wątrobą, z nerkami, z żołądkiem, dlatego też staramy się teraz przez ten okres zimowy zebrać jak najwięcej suplementów i karmy specjalistycznej, żeby starczyło nam na następny cały rok dla naszych podopiecznych.
Bezdomne psy już dawno nie widziałem w Zielonej Górze i w okolicach, natomiast koty są. To skąd w takim razie trafiają do państwa te bezdomne zwierzaki?
Powiem panu tak, że większość zwierząt, które trafiają do schroniska, są to zwierzęta odłowione przez nas, tak? Odłowione przez nas albo gdzieś ludzie nas informują, że w okolicy biega sobie bezdomny piesek czy też kotek. Jeżeli i my wtedy podejmujemy interwencję, odławiamy takie zwierzę i takie zwierzę do nas trafia do schroniska, tak? Jeżeli chodzi o koty, z kotami jest troszeczkę inna bajka, jeżeli mogę tak to nazwać, ponieważ koty dzielimy na takie różne rodzaje. Koty mamy bezdomne, koty mamy wolno bytujące i dzikie, tak? Dlatego często, gęsto widać gdzieś na osiedlach karmicieli, którzy właśnie opiekują się takimi kotami. To są koty dzikie albo wolno bytujące. Tak się nazywa je zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
I te koty nie trafiają do schroniska, rozumiem, tak?
Wie pan co, no schronisko jest stricte dla kotów bezdomnych, tak? Czyli to są takie koty, które są gdzieś porzucone, które zbłądziły, zbłąkały się, miały właściciela, ale nie możemy ustalić ich tego właściciela. Jeżeli chodzi o koty dzikie, koty wolno bytujące, są to koty, które przyszły na świat już na wolności, tak? Nigdy nie miały właściciela, nigdy nie przebywały w domu, nie są udomowione. Dlatego tak to ustawa o ochronie zwierząt wyszczególnia takie rodzaje kotów.
A jak państwo je rozróżniają?
Ale no, bardzo ciężko jest rozróżnić, ale my jako schronisko nie zamykamy się w ogóle na pomoc takim zwierzętom. Staramy się pomagać wszystkim zwierzętom, w tym właśnie kotom wolnobytującym i dzikim. Po naszej stronie, jeżeli możemy, to staramy się pomóc właśnie karmicielom, czy karmą poprzez zabiegi, poprzez ich leczenie, tak, odrobaczanie, na przykład kastrację, sterylizację.
Takie koty, te, jak pan powiedział, dziko żyjące w miastach, powodują też zmniejszenie populacji szczurów, myszy.
Oczywiście, dlatego ustawodawca tak wyodrębnił te koty, że, które są naturalną częścią ekosystemu i im należy się w świetle obowiązującej ustawy poszanowanie, godność, tak, i zakaz przede wszystkim znęcania się nad nimi.
Ale też mamy dokarmiać je, czy one same po prostu sobie upolują coś?
No, tu sytuacja jest złożona. Jeżeli możemy, to oczywiście możemy dokarmiać, ale takie dokarmianie liczy się z tym, że przyzwyczajmy takie koty i one będą w to miejsce przychodziły, tak? Część mieszkańców się z tym godzi, część się z tym nie zgodzi, dlatego tutaj rodzi się dużo taka fala hejtu albo niechęci ze strony niektórych mieszkańców. No, tutaj jest kwestia sporna. My szanujemy wszystkie zwierzęta, i te duże, i te małe, i te domowe, i te niedomowe, i uważamy, że należy im się godność i poszanowanie i pomoc jak najbardziej, bo zwierzęta głosu nie mają. Dlatego takie organizacje jak nasza zawsze walczą i starają się o to, żeby prawa tych zwierząt były poszanowane. Więc to jest kwestia po prostu chyba już naszego indywidualnego podejścia. No tak samo nie możemy się godzić i nie godzić, że na naszym dachu siedzą gołębie albo przylatują jakieś inne ptaki, tak, albo że biegają w naszej okolicy, na przykład jak jesteśmy w jakimś domku, który jest położony koło lasu, że biegają dziki czy sarny. Zawsze się znajdzie ktoś, kto się z tym zgodzi, tak samo zawsze się znajdzie ktoś, kto się z tym nie zgodzi.
Wiadomo, że ludzie teraz raczej wyprowadzają psy na smyczach, ale bywa tak, że wypuszczałem je z domu samodzielnie. Czy takie psy także odławialiście?
Tak, jak najbardziej. Codziennie mamy parę zgłoszeń. Czasami udaje nam się takie pieski odłowić, czasami też nie. Dlatego mam taki apel od razu. Jeżeli ktoś widzi, że biega w okolicy jakiś bezdomny piesek albo po prostu zbłąkany, więc i do nas dzwoni i prosi nas o taką pomoc, o interwencję, żebyśmy go przyjechali, odłowili, to zawsze prosimy, żeby dana osoba chociaż przez chwilę była w tym miejscu do momentu naszego przyjazdu, bo to nam ułatwia. Jeżeli dostajemy tylko zgłoszenie, że w danej okolicy gdzieś tam biega pies czy kotek, to ciężko później jak przyjechać na miejsce i często gęsto my przyjeżdżamy i tego zwierzaka już po prostu tam fizycznie nie ma. I my po prostu poświęcamy czas na szukanie tych zwierząt i często gęsto kończy się taka akcja tym, że wracamy bez już takiego zwierzaka, więc zawsze prosimy ludzi, którzy do nas to zgłaszają, żeby byli na miejscu, żeby poobserwowali, gdzie to zwierzę się udaje. W taki sposób racjonalnie po prostu możemy mu pomóc.
Czy to są psy rasowe, czy raczej są to mniejsze,
mniej groźne? Nie, to są wszystkie. Proszę mi wierzyć, że wszystkie i rasowe, i są to zwierzęta, które są zaczipowane, i zwierzęta, które są niezaczipowane, i biegają z obrożami, i szelkami, i bez. No to już jest kwestia właściciela, w jaki sposób wypuszcza swoje zwierzę na zewnątrz.
I co, do państwa wtedy trafiają właściciele z prośbą o to, żeby...
Tak, jeżeli zwierzę jest zaczipowane, tutaj mamy ułatwiony kontakt, bo wtedy my odzywamy się do bazy chip i kontaktujemy się z właścicielem, jeżeli oczywiście zarejestrował swój chip, tak? Jeżeli zwierzę ma też taki emblemacik, co też ułatwia z napisem, na przykład jak się nazywam, gdzie mieszkam, albo z numerem kontaktowym do właścicieli, bądź też do lecznicy, to też możemy w taki sposób namierzyć właściciela i się z nim skontaktować. Największy problem jest wtedy, kiedy zwierzę nie ma żadnego emblematu albo nie jest zaczipowane.
Właściciele płacą za swoją lekkomyślność, wypuszczając...
Tak. Takie zachowanie no niestety jest obarczone jakąś kwotą do zapłaty, za podjęcie interwencji, też no, po przywiezieniu takiego zwierzęcia na teren schroniska. Obowiązujące przepisy nakazują nam takie zwierzę odpchlić, tak żeby nie było pcheł. Jeżeli jest, nie ma przeciwwskazań, my też szczepimy przeciwko wściekliźnie. To jest zabezpieczenie dla nas jako pracowników oraz dla innych osób odwiedzających schronisko. No i przede wszystkim za podjęcie takiej interwencji, czyli odłowienia.
Wszystkie psy odbierane są? Te zaczipowane?
Nie wszystkie. Niestety nie wszystkie. Czasami zdarza się tak, że chip jest niezarejestrowany. My wystawiamy za każdym razem zwierzę, które do nas trafia. Na naszej stronie internetowej, na fanpage'u, na Facebooku wystawiamy, jakie zwierzę do nas trafiło i liczymy, że w ten sposób uda się nam znaleźć właściciela.
Docierają do was także informacje o znęcaniu się nad zwierzętami przez właścicieli?
Tak.
I co wówczas podejmujecie jakieś działania?
Tak, staramy się na bieżąco podejmować działania. Jednakże muszę tutaj zaznaczyć, że takich zgłoszeń mamy bardzo dużo, prawie z całego województwa. Dlatego w pierwszej kolejności, jeżeli mamy potwierdzone, bo bardzo dużo ludzi do nas po prostu dzwoni i mówi, że jest taka sytuacja i niestety nie chce na przykład z nami współpracować na zasadzie zrobić materiału dowodowego na zasadzie jakichś zdjęć, opisu dokładnego sytuacji i wszystko, a już jesteśmy trochę na to uczuleni, ponieważ przez wiele, wiele lat, jak podejmowaliśmy różnego rodzaju interwencje, dużo takich właśnie zgłoszeń było zgłoszeniami nietrafionymi, tak. To, że są anonimowe, to nam nie przeszkadza, tak, no bo każdy ma do tego prawo. Kwestia jest tego typu, że łatwiej nam jest podjąć jakieś działania, kiedy mamy na przykład codziennie, nie wiem, 50 zgłoszeń, to musimy też wyważyć, które zgłoszenie będzie najważniejsze. Wie pan, o co chodzi. Jeżeli teraz mamy okres zimowy i mamy ileś zgłoszeń dotyczących na przykład psów bez but, a na przykład na 50 zgłoszeń mamy tylko 2 czy 3 potwierdzone zdjęciami i opisem dokładnie, gdzie jest ten pies, że to trwa od takiego i takiego czasu i widzimy to na zdjęciach, że faktycznie mu jest potrzebna pomoc, staramy się na bieżąco podejmować takie działania, no bo tutaj mamy ewidentne dowody łamania praw zwierząt, tak? A dużo mamy takich zgłoszeń, że ktoś do nas zadzwoni, powie nam, że chce być anonimowy, nie chce nic podawać, tylko on wie, on się domyśla, no wtedy takie zgłoszenie odstawiamy na późniejszą realizację. W pierwszej kolejności zawsze podejmujemy działania, te, które są niecierpiące zwłoki, gdzie jest ewidentne zagrożenie życia lub zdrowia zwierzaka.
Współpracujecie wówczas z policją, czy sami?
Tak, z policją, tak. Zawsze staramy się, jeżeli tutaj mamy takie podbramkowe sytuacje, współpracujemy z policją, tutaj Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze oraz z innymi, tutaj z terenu gmin, które mają z nami podpisaną umowę ze schroniskiem. Uważam, że współpraca jest bardzo dobra. Chętnie udzielają nam asysty, chętnie prowadzą też później postępowania takie dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Jeżeli jest konieczność, informujemy też o tym powiatowego lekarza weterynarii, aby wspólnie z nami podjął takie działania.
Jakie najczęściej są to przewinienia wobec zwierząt?
No niewłaściwe warunki utrzymania, brak leczenia, takie są przede wszystkim, tak? Często też dochodzi do jakichś pobić, krzywdy zwierząt albo porzuceń.
Dotyczy to psów czy kotów bardziej?
W większości dotyczy to psów, ale są też zdarzenia, które dotyczy kotów. Jeżeli są to przypadki zwierząt innych niż psy i koty, czyli zwierząt gospodarskich albo zwierząt jakichś egzotycznych, to tutaj już bezpośrednio staramy się kontaktować zawsze z powiatowym lekarzem weterynarii, aby on z nami podjął takie działania albo żeby po prostu sam podjął taką interwencję.
Oprócz psów i kotów trafiają jeszcze do państwa jakieś inne bezdomne zwierzęta?
Schronisko miejskie w Zielonej Górze jest dla zwierząt bezdomnych, psów i kotów, więc jeżeli ktoś do nas dzwoni, że jest jakieś inne zwierzę, wspólnymi siłami staramy się znaleźć mu odpowiedni ośrodek, który zajmuje się takim zwierzakiem.
Ja mam i pieska, i kota, i jeszcze 2 kotki, takie młodzieżowcy. Po prostu myślałam w tym moim śledziczku, jak brałam ziemniaki, że to szczur tam poruszył puszkę, a to kotek, no piękny jest, biało-czarny, właty, ale jeszcze jest jeden. Także ja mówię, kto tą karmę pieskowi tak wyjada, bo tam nieraz sąsiedzi coś podrzucą. Także no znalazł sobie dom, tam ma gdzie spać, ale domowy to mój jest psotek. Przemiły kotek, a jak się ze mną prawie bił, jak mi na tapczan wszedł w nocy, bo drzwi były do pokoju uchylone, ale mówię, a niech sobie poleży, bo mnie akurat tak rwał bok i przeszło.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Zawsze mówiłam, że nigdy nie należy kupować na święta. Dlatego, że okres świąteczny to jest okres, kiedy się kupuje coś pod wpływem emocji i potem piesek się zmienia w pieska pięknego, ślicznego szczeniaczka, kochanego, który jest taki milutki i cieplutki, robi się większy piesek, który obgryza kapcie, obgryza nogi od stołów, coś tam jeszcze pogryzie, zabawki i nagle się staje pieskiem, który przeszkadza i coś należy z nim robić. I często się zdarza tak jak zresztą słyszałam, że pieski są we wsi wyrzucane albo są przywiązywane gdzieś w lesie do drzew, albo po prostu są zabijane. Gdzieś ktoś zabija czy te psy, no, robi im straszliwą krzywdę. Także uważam, że żeby psa mieć, to trzeba to bardzo dobrze przemyśleć i trzeba pamiętać, że to nie jest pies dla dzieci, tylko to jest pies dla dorosłych, dla rodziców, bo to nie dziecko się będzie opiekowało tym pieskiem, tylko tatuś i mamusia będą wychodzili na spacer. Dziecko wyjdzie 2-3 razy na spacer, dopóki to jest duża atrakcja, a potem już piesek nie jest atrakcją, albo to komputer jest, a to jest w telefonie jakaś gra, a to z kolegami czy z koleżankami się idzie gdzieś i pozostaje obowiązek mamusi i tatusiowi, a zwykle mamusi, bo mamusia rano wstać o 6, wybiec z pieskiem na spacerek, potem mamusia wraca, goni, bo trzeba dzieci wyprawić do szkoły. Potem jak jest mały piesek, to znowu trzeba z nim wyjść, no bo po spaniu czy po jedzeniu z pieskiem znowu trzeba wyjść. Ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, jakie to są obowiązki z takim malutkim pieskiem. Opieka nad pieskiem to jest rzecz bardzo dobra, ale lepiej, jeżeli ktoś chce już koniecznie mieć pieska i koniecznie na święta, to może niech nie bierze pieska szczeniaczka, tylko weźmie pieska ze schroniska, dorosłego, dużego pieska i wtedy będzie sobie zdawał z tego sprawę, jak on wygląda. Na pewno w schronisku dostanie pełną informację, jak się trzeba opiekować tym pieskiem, jakie szczepienia i co należy z nim robić.
Niebawem już będą święta, a przed świętami jak zwykle dyskusja jest o prezentach. Często bywa tak, że dzieci chciałyby mieć w domu pieska albo kotka i rodzice pod wpływem impulsu zgadzają się na taki fakt. No i później niestety w czasie najbliższych wakacji, kiedy rodzina wyjeżdża, te zwierzęta są kłopotem dla tej rodziny i nieraz bywa tak, że są po prostu wypuszczane gdzieś w okolicach wiosek. Mhm. Takie sytuacje miały miejsce wielokrotnie chyba. Już przynajmniej o tym mówiliśmy na antenie Radia Zachód.
Miały wielokrotnie, ale na szczęście przez ten ostatni rok, to chyba było spowodowane pandemią, tymi wszystkimi ograniczeniami, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, to troszeczkę sytuacja ta się uspokoiła. Zobaczymy, co pokaże nam następny rok. Liczymy na to, że jednak może przez to z dwojga złego ludzie poszli po rozum do głowy i przestaną takie sytuacje nagminnie powtarzać. Na to liczymy z całego serca, ale aczkolwiek też liczymy się z tym, że takie sytuacje mogą mieć nadal miejsce.
Jak państwo rozmawiają z ewentualnymi przyszłymi właścicielami kota czy psa? Jaka jest procedura takiej adopcji?
To jeszcze może tak szybko wrócę do tych prezentów, może odnośnie zwierząt, tak, że tak. Mamy taką prośbę, żeby ludzie, którzy decydują się na zakup jakiegokolwiek zwierzęcia, nie tylko psa i kota, w ramach prezentu, to żeby dokładnie sobie to przemyśleli, bo możemy, wydaje nam się że często gęsto, że my możemy komuś podarować zwierzę w prezencie i to będzie dla niego ogromna frajda, ogromna przyjemność, ogromne szczęście, a później z biegiem czasu trochę okazuje się coś innego, więc najlepiej zawsze to dobrze sobie przeanalizować, przedyskutować ewentualnie to z osobą, którą ma być obdarowana. A jeżeli chodzi o takie prezenty dla dzieci, to uważam, że rodzice powinni zamiast żywego zwierzaka lepiej kupić na przykład zwierzę interaktywne, żeby na przykład dziecko nauczyło się, zanim przejdzie się do takiej opieki nad normalnym, żywym organizmem, żeby się na przykład na zwierzęciu interaktywnym trochę nauczyło opieki. Tak, to zawsze jest jakieś rozwiązanie, tym bardziej teraz w takiej dobie, kiedy to wszystko jest cyfryzowane, zmechanizowane.
Słyszałem, że są też takie propozycje, żeby dziecko wychodziło z samą smyczą codziennie, dwa razy dziennie, żeby po prostu udowodniło, że jest w stanie dyscyplinować się na tyle, żeby wychodzić o stałej porze.
Pewnie jest. Ile jest ludzi, tyle jest pomysłów. Najważniejszy sposób, mi się wydaje, że jest chyba już obojętny. Najważniejsze, żeby był dostosowany do potrzeb danej osoby, tak? Bo mówię, każdy może troszeczkę innym sposobem dojść do jakiegoś tam rozwiązania. Najważniejsze jest, żeby właśnie to nie było, żeby to nie była pochopna decyzja, żeby nikogo nie uszczęśliwać na siłę, bo mówię, większość takich później przypadków kończy się porzuceniami albo tym, że ludzie po prostu nie chcą tych zwierząt i na siłę szukają im nowych domów, więc najważniejsze, żeby to była mądra i przemyślana decyzja i żeby każdy pamiętał, że zwierzę to nie jest rzeczą, nie jest przedmiotem i że potrzebuje i wsparcia naszego i miłości i nie tylko miski z wodą i z jedzeniem, ale przede wszystkim też naszej uwagi i zainteresowania.
Ale jak to działa? Czyli można przyjść do państwa z dzieckiem i dziecko wybiera kolejnego pieska i idzie do domu?
Ja już opowiem. Ogólnie u nas wygląda tak. Schronisko jest codziennie otwarte od godziny 10 do 14 dla ludzi odwiedzających nas. W tych godzinach możemy wyjść z psem na dwór, pójść na kociarnię, obejrzeć sobie koty. Z niektórymi możemy się pobawić na otwartej kociarni, z innymi niestety nie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany adopcją danego zwierzaka, kota bądź też psa, może wypełnić taką ankietę przedadopcyjną, wręcz musi wypełnić taką ankietę przedadopcyjną. My sobie taką ankietę szczytujemy. Jeżeli jest wszystko ok w tej ankiecie, umawiamy się z takim potencjalną osobą adoptującą na rozmowę, zapoznanie i uruchamiamy nasz proces adopcji. Spotykamy się, czasami są to 2-3 spotkania, czasami takich spotkań jest więcej, czasami kończy się na jednym, dwóch spotkaniach i wydajemy takie zwierzę do adopcji. Podpisujemy umowę, w której mamy dużo różnych zastrzeżeń. Na przykład, że możemy skontrolować taki dom przed i po procesie adopcji, tak, w każdym czasie. Prosimy również, są tam takie zastrzeżenia, co właściciel, w jaki sposób powinien dbać o takie zwierzę. No nie oszukujmy się, zwierzęta ze schroniska często przeżywają jakąś traumę w swoim życiu, dlatego też ten proces adopcyjny jest dla nas bardzo ważny, aby zwierzę znowu nie trafiło w nieodpowiednie ręce.
Czy istnieje coś takiego jak chemia pomiędzy przyszłym właścicielem a danym zwierzęciem? Czy widać to, czy widzicie właśnie, że to będzie akurat to zwierzę dla tej rodziny idealne?
Przede wszystkim ankieta taka przedadopcyjna pomaga nam w tym, żeby spasować troszeczkę, tak? My tutaj jako pracownicy znamy trochę nasze zwierzęta, wiemy mniej więcej, jak się zachowują, dlatego po wypełnieniu takiej ankiety łatwiej jest nam na przykład dobrać jakieś zwierzę do danej osoby. W ankiecie można zawsze wskazać, które zwierzę nam się najbardziej podoba, bo wiadomo, między tym nowym właścicielem a danym zwierzakiem może być jakaś chemia, ale też my na przykład znamy trochę temperament naszych zwierząt, ich zachowanie, więc łatwo nam wtedy na przykład spasować, albo po prostu powiedzieć o tym zwierzaku danej osobie, jak może się zachowywać w domku i w ogóle. Też zawsze zwracamy na to uwagę potencjalnym osobom adoptującym, że wiadomo, zwierzęta inaczej się zachowują na terenie schroniska i na pewno inaczej się będą zachowały już w domku.
No tak, ale być może są rodziny, które chciałyby mieć owczarka, a mieszkają na 10. piętrze wieżowcu i mają, no wiem, 2 pokoje.
No to tutaj już powiem panu tak, my nie ograniczamy nikogo, ale zawsze staramy się tak dobrać daną rodzinę do zwierzaka albo stworzyć mu takie miejsce, żeby to zwierzę miało zapewniony wikt i opierunek humanitarne traktowane i żeby było mu dobrze. Tak, więc też nie mówimy, że nie wydamy takiego zwierzaka na przykład komuś, kto mieszka na 10. piętrze w bloku, ale zawsze musimy sprawdzić takie warunki. To wszystko zależy od nas, przede wszystkim od ludzi, bo jeżeli ktoś mieszka w bloku na 10. piętrze i chce mieć psa dużej rasy, my nie mówimy nie, ale to zależy od tego człowieka, od jego trybu życia, ile godzin pracuje, ile jest w stanie poświęcić temu psu czy też kotu czasu, tak, żeby, bo to nie jest sztuką wziąć na przykład do bloku sobie dużego psa, który wyjdzie tylko 2 razy na spacer i on jest niewybiegany. Później z tego rodzaju są problemy na podłożu behawiorystycznym, zaczynają się na przykład pogryzienia, zaczynają się demolowanie domu, pies się na przykład nie słucha, tak, więc tutaj to jest bardzo złożony proces, staramy się, tak jak powiedziałem wcześniej, dobrać odpowiednie warunki tak, żeby te zwierzęta miały dobrze i przede wszystkim, żeby też ci ludzie byli zadowoleni z takiej adopcji.
A jest jakiś okres próbny, taki, który no, można sprawdzić, czy wzajemnie pies i rodzina dopasowali się, czy
no, nie. No to wszystko zależy przede wszystkim od charakteru tych ludzi, którzy do nas wysyłają ankietę i charakteru zwierząt, które wybierają.
Ale to jest
jeżeli mamy trudniejsze, na przykład jakieś zwierzę, które przeżyło jakąś większą traumę, a mamy na nie rodzinę na przykład albo osobę indywidualną zainteresowaną, zawsze staramy się, żeby to było parę spotkań. Tutaj robimy wspólny spacer na wybiegu, razem spędzamy czas tak, żeby zobaczyć, czy są interakcje, jak to wszystko wygląda. Później robimy wizyty takie poadopcyjne albo przedadopcyjne, żeby sprawdzić warunki.
Kiedy najlepiej wziąć tego psa, bo jeżeli weźmiemy go do domu ze schroniska i wszyscy pójdą do pracy, do szkoły, pies zostaje sam, to może no, po prostu wyć albo szczekać.
Może, jak najbardziej.
I co wtedy?
Może wyć, może szczekać. No, powiem panu tak, no my nie możemy zabronić zwierzętom porozumiewać się tak, jak potrafią, czyli wyjść, szczekać, miauczeć, kwilić i w ogóle. To już no, nie mamy na to wpływu, tak? Jeżeli są z tego powodu jakieś problemy, no szczególnie w takich wspólnotach mieszkaniowych, czyli w budynkach kondygnacyjnych, no to tutaj tu już to zawsze biorę pod rozwagę dla osób chcących dokonać takiej adopcji do takiego budynku, żeby mieli z tym po prostu świadomość tego, że komuś z sąsiadów może się taka sytuacja nie spodobać, a na początku takie zachowanie może występować u zwierzaka adoptowanego, ponieważ jeżeli trafia z boksu do mieszkania, w którym osoby idą do pracy i znowu ich nie ma przez ileś godzin, no to też na pewno będzie odczuwał smutek, żal i taką jakby porzucenie.
Czy przed zakupem należy poczytać o charakterze psów trochę? Każdy pies, każda rasa psa ma chyba inne trochę zwyczaje i inaczej się zachowuje po prostu.
Tak jak pan wspomniał, każda rasa, każdy z nas, każde zwierzę ma swój też temperament i charakter. Mniej więcej rasy określają, jaki taki może być temperament, po coś te psy kiedyś też były specjalnie mnożone dodatkowo, żeby spełniały jakieś określone funkcje, tak? Bo kiedyś zwierzęta bardziej spełniały określone funkcje niż były stricte towarzyszami, to na przestrzeni wieków udomowiliśmy psa i kota po to, żeby był naszym towarzyszem, tak? Bardziej. Wcześniej zwierzęta spełniały określone role, były łowczymi, pilnowały domu. Właśnie dlatego też jest dużo takich ras, które na przykład potrzebują, żeby się wybiegać, potrzebują więcej zainteresowania ze strony człowieka albo troszeczkę mniej zainteresowania, a większy wybieg i większość czasu chciałyby spędzić same na zabawach, grach i takich rzeczach. Więc tutaj bardzo dobrze jest poczytać. Przede wszystkim, jeżeli chcemy zdecydować się na zakup jakiegoś zwierzaka, to uczulam wszystkich, żeby to było z zarejestrowanych hodowli, a nie z pseudohodowli, tak? W których zwierzęta są mnożone na potęgę w celach uzyskania korzyści finansowej. Często gęsto są to zwierzęta chore, są to zwierzęta zaniedbane, które niestety później po zakupie okazuje się, że wymagają specjalistycznej opieki weterynaryjnej. Dlatego uczulam wszystkich, zawsze warto sobie sprawdzić, czy jak będziemy kupować pieska czy kotka, czy to jest zarejestrowana hodowla, zawsze można zadzwonić do Związku Kynologicznego w Polsce i się tego dowiedzieć, albo do innych organizacji.
Która pora roku jest najlepsza do takiej adopcji, żebyśmy rozpoczęli właśnie współpracę?
Każda.
Nie ma znaczenia?
Każda. Nie ma znaczenia. Wie pan co, żyjemy teraz w takich czasach, że każdy z nas ma różną pracę, różnego rodzaju zajęcia, różnie spędza swój czas wolny, w różnych okresach roku ma swój czas wolny, tak? Więc tutaj nie ma każda pora jest dobra, tak? Nikomu nie możemy powiedzieć, że najlepszą porą na adopcję jest wiosna, lato, jesień, zima. Wiadomo, że nam jako pracownikom schroniska zależałoby, żeby jak najwięcej zwierząt było wyadoptowanych przed zimą, tak, żeby jak najmniej zwierząt było w takich boksach zewnętrznych na zimę, bo z tego tytułu później przez te następne miesiące po zimie rodzi się dużo problemów, tak jak wspominałem na początku wywiadu, szczególnie zdrowotnych. Więc tutaj mówię, każda pora jest dobra, nikogo nie mówimy, że to będzie wiosna, lato, jesień, zima. Jeżeli ktoś czuje taką wewnętrzną potrzebę, chęć adopcji zwierzaka, to może się do nas odezwać w każdym czasie.
Duża jest rotacja?
Tak, ja zawsze się śmieję, tak powiem, może to głupio zabrzmi, ale zawsze się śmieję, że wydamy 3 do adopcji i 5 nowych przyjedzie do schroniska. Tak to trochę wygląda, wie pan co, tak to trochę wygląda. Na szczęście mówię dzięki temu, że my cały czas przez ten rok mocno dbamy o to, żeby wszystkie zwierzęta były chipowane, wspólnie z gminami o to dbamy i tutaj z miastem. Więc liczymy na to, że coraz więcej będzie zwierząt zaczipowanych, czyli będą oznakowane tak, żeby łatwiej można było namierzyć ewentualnego ich właściciela po tym, jeżeli to zwierzę gdzieś zbłądzi, się zgubi. Na szczęście dużo się też właścicieli zgłasza po te zwierzęta, aczkolwiek tak jak wspominałem, jest trochę takich przypadków, że te zwierzęta już u nas zostają. Więc to jest kwestia tego typu, żebyśmy o to po prostu dbali. Jeżeli zakupimy sobie zwierzę, czy adoptujemy, to żeby zawsze ono było oznakowane, żebyśmy zawsze mogli jakoś trafić do tego właściciela.
To przypomnijmy jeszcze, że możemy pomagać schronisku dla bezdomnych zwierząt poprzez zakup różnego rodzaju suplementów wspierających zdrowie
tak,
tych zwierząt.
Tak? Chciałbym wszystkich zaprosić. Teraz organizujemy taką akcję na naszej stronie internetowej i na Facebooku, dotyczącą właśnie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Będziemy codziennie publikowali po 3-4 naszych podopiecznych i tam będą w postach różnego rodzaju suplementy wskazane albo karmy, które są potrzebne. Akcja się nazywa Zwierzęta też chcą mieć święta. Zielonogórskie bezdomniaki proszą o prezenty. Przede wszystkim proszą o zdrowe święta. I aż tyle, tak? Zdrowe święta i zdrowy następny rok. Wszystkich chętnych zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej i Facebooka. Można sobie poczytać o tej akcji i o wszystkich innych akcjach, które organizujemy przez cały rok oraz o naszych podopiecznych.
I można również Państwa odwiedzić.
Oczywiście. Codziennie zapraszamy wszystkich przez 7 dni w tygodniu od godziny 10 do 14. Teraz w okresie zimowo-jesiennym skróciliśmy te godziny, ponieważ jest szybko robi się ciemno, Tak, i dla bezpieczeństwa, dla komfortu przede wszystkim zapraszamy wszystkich w tych godzinach. Jeżeli ktoś by chciał nas później odwiedzić, zawsze prosimy o wcześniejszy kontakt przez telefon i to już uzgadniamy indywidualnie.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Dawid Habroszewski, zastępca kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze.
Ja mam kota, który się miesiąc błąkał po Świebodzinie i w niedzielę przed Bożym Narodzeniem w ubiegłym roku szłam z kościoła, popadywało trochę, tak to biedne płakało, kociątko, kocur. Ślicznie umaszczony, białe łapki, biały nosek. Przecież to było chore, trzeba było do weterynarza i tabletki na odrobaczenie, tabletki na biegunkę. I nie miałam kuwety. Wzięłam starą skrzynkę z lodówki, ziemi od kwiatów, co przesadzam. I wie pan, że on tak na podłodze stał, a siedział w tej skrzynce i nigdy mi nie narobił. Bardzo nas kocha, lubi nas. Wyjechaliśmy latem nad morze na 2 tygodnie. Sąsiadka się opiekowała. Kot się pogniewał, 3 dni do nas nie przyszedł. To był tydzień, pierwszy tydzień września. Po otwierane drzwi mógł przyjść. Nie obraził się tylko do sąsiadki. Ale teraz, wie pan, on ze mną śpi. Się tak przytuli i mruczy. Teraz jest taki kochany, że naprawdę.
Miłego popołudnia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.